Wiele powodów do radości, tak samo jak i każdy z was. Po pierwsze za to, że gromadzimy się w kosztownym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Gromadzimy się jako reprezentanci zborów. I to nie tylko z Małopolski. Dziękuję bardzo. O, teraz mam powtórzyć? Bardzo się cieszę. O, dobrze, dobrze, rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że Pan Jezus jest z nami, bo obiecał, gdzie jest dwóch albo trzech. I to zgromadzenie, ten zjazd biblijny jest Jemu na chwałę. Bardzo się cieszę, że jesteśmy reprezentacją zborów, które Pan Bóg powołał na terenie Małopolski, na terenie Śląska, we Wrocławiu, w Warszawie, w Łodzi, na Mazowszu. Nie wiem, czy ominąłem jakiś teren, ale naprawdę jesteśmy dobrą reprezentacją. Dziękujemy Bogu za to. Mam jeszcze inną radość. Wśród nas siedzi tutaj mój ojciec duchowny, brat Zbigniew Modnicki. Bracie? Dziękuję Ci, że Ci się chciało przyjechać. Na pewno miałbyś usprawiedliwienie, taką siwą brodę masz, żeby nie przyjechać. Jesteś wśród nas. Brat pochodzi z tego zboru, a ja nazywam go moim ojcem duchownym, bo wtedy, to był rok 65, kiedy Pan Bóg wydostał mnie z mojego bagna grzechu, to on się mną zajął. To on otwierał Biblię i Czesław, to jest bogate. Wiesz, Czesław, to musisz zrozumieć. Czesław, wiesz co, będziemy się modlić. I tak zostało do dzisiaj. Wiecie, co to za radość? Być otoczony ojcami wiary. Tymi, którzy zajęli się nami, kiedy stawialiśmy pierwsze kroki. Mam wielką radość za to, że widzę przyjaciół wypróbowanych, starych, dobrych, ale także i nowych. Bardzo się cieszę, że jest tutaj młodzież. Ludzie, którzy tętnią życiem i chcą zajmować się służbą. I to właśnie dla nas wszystkich ten zjazd biblijny jest organizowany. Mam przyjemność powiedzieć wam, że w piątek mieliśmy spotkanie Rady Kościoła i zauważyłem, że bracia modlą się o nas i przekazują pozdrowienia. Też mamy pozdrowienia również i od tych braci, za co też jestem wdzięczny Bogu. I myślę, że wielu chciałoby być na tym zjeździe, ale z racji odległości czy innych obowiązków, prowadzenia własnych zborów, nie mogło być, ale powiedzcie im, że my też modlimy się o nich, a możecie się podzielić tym, co było, co tutaj będzie. Możemy podzielić się tym, że Pan Bóg działa i że Pan Bóg chce nadal używać każdego z nas. Tematem tego zjazdu, tak jak tu już słyszeliśmy, jest starszeństwo w zborze. To jest główny temat i ten główny temat jest oparty na wersecie pierwszym, pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci. Słuszne jest twierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. Kochani, o tej pięknej pracy chcemy mówić. Jeżeli ta praca jest piękna, to dlaczego omijać? Dlaczego nad nią się nie zastanawiać? Dlaczego o nią się nie modlić? Dlaczego nie dążyć do niej? To jest piękna praca. Ktoś powiedział, że ryba psuje się od głowy. Nie wiem, czy to prawda, ale nie znam się na rybołówstwie. Ryb dużo nie łowię, ale podobno tak jest. Wiecie co? Ale jeżeli chodzi o Kościół, Kościół ma głowę w niebie i ta głowa się nigdy nie zepsuje. I to jest pewne. I wykłady dzisiejsze będą oparte na tej wizji, na tym zrozumieniu, że głową Kościoła w wymiarze powszechnym i głową każdego zboru w wymiarze lokalnym jest Pan Jezus Chrystus. I na podstawie Słowa Bożego wiemy, że ta głowa nigdy się nie zepsuje. Ona jest pewna. Żadna kula jej nie dosięgnie. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby odsunąć na bok. Także chcemy być posłuszni tej głowie. Oczywiście, kiedy mówimy o ludzkiej głowie, o tych, którzy mają prowadzić zbór, czyli o starszych zboru, to nam zagraża. I pewnie podczas tego zjazdu biblijnego będziemy o niektórych z tych zagrożeń mówić. Mój temat, konkretnie rzecz biorąc, to znaczenie starszych zborów. Myślę, że kto ma dobre oczy, to przeczyta. A ja i tak będę też to czytał, także dla tych, którzy mają uszy, kto ma uszy, niechaj słucha. Zapraszam serdecznie. Więc temat mój opieram na wersecie 5 z 1 rozdziału listu do Tytusa. Apostoł Paweł pisze do swojego młodszego brata tak. Pozostawiłem cię na Krecie. W tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Werset ten zasugerował mi 6 podtematów. Specjalnie je wypunktowałem, czytając ten werset, a teraz próbuję przeczytać go jeszcze raz w całości, tak on idzie. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Podczas mojego wykładu będę się trzymał tego wersetu, rozumiejąc, że jest wiele rzeczy do powiedzenia, które nie będę w stanie zrobić, ale bracia uzupełnią mnie i z tego się cieszę, że tutaj mamy grupę braci, którzy w tym kierunku idą i w ten sposób uczą, bo wiedzą, że Bóg, Pan Jezus Chrystus, to jest głowa Kościoła. I że zależy im na tym, aby w każdym zborze byli biblijnie ustanowieni starsi zboru. Idziemy dalej. Tak będę pokazywał zmianę. Apostoł Paweł, jako autor listu do Tytusa, nazywa siebie, to jest pierwszy werset, otwierając ten, przedstawia samego siebie, taki był sposób pisania listu wtedy, apostoł nazywa siebie sługą Bożym i apostołem Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, każdy z nas w jakiś sposób jest sługą Bożym. Służymy Bogu. Cokolwiek robimy w zborze, czy poza zborem, służymy Bogu. Nie każdy z nas może powiedzieć, że jestem apostołem. W tym węższym znaczeniu, wybranym przez Pana, aby słyszeć Boży głos i spisywać. Bo dzisiaj mamy taki ruch polegający, ruch nowoapostolski, który powołuje nowych apostołów. My w to nie wierzymy. My w tym kierunku nie idziemy. Na samym początku chciałbym pokazać to bardzo wyraźnie, że nie słuchamy nowych apostołów, ponieważ zaufaliśmy starym. Zaufaliśmy tym wiarygodnym. Zaufaliśmy tym, których Pan Bóg powołał na apostołów. I apostoł tutaj mówi bardzo wyraźnie, bo mógłby ktoś powiedzieć, no tak, wywyższa się apostoł. On był apostołem. On słyszał Boży głos, zrozumiał Boży głos, i spisał. Mamy Nowy Testament. 25% Nowego Testamentu spisane zostało przez niego. Także kiedy mówi apostoł, to ma rangę. To nie pisze ktoś, komu no, tak dużo ma czasu, że napisze sobie coś i zajmie ludzi jakąś sprawą. Drodzy, możemy przypuszczać, że Tytus, do którego to zostało skierowane, on był pierwotnym odbiorcą tego listu. Ale wtórnym odbiorcą były zbory na Krecie. Nie wiadomo, ile tych zborów było. No, ktoś napisał, że w tym czasie mogło być około 100 miast na niewielkiej wyspie. No ale tutaj Tytus prawdopodobnie nawrócił się za sprawą apostoła Pawła, bo Paweł nazywa go, w 4 wersecie czytamy, prawowitym synem według wspólnej wiary. Jak dobrze, że jesteśmy synami i córkami kogoś, kto nam pokazał Jezusa. Kto nam o Panu Jezusie opowiedział, przedstawił nam drogę zbawienia i nie potrafiliśmy odrzucić tej drogi. Weszliśmy, idziemy. Co za radość, nie? Cieszy się? No dobrze, apostoł Paweł tak pisze do Tytusa, żeby go zachęcić. Ty jesteś prawowitym synem według wspólnej wiary, coś nas łączy. Co nas łączy? Chrystus, wiara w Niego. Tytus towarzyszył Pawłowi w jego trzeciej podróży misyjnej, podczas której apostoł przynajmniej raz wysłał go do Koryntu. Tam w tym liście do Koryntu przejawia się nawiązanie do zaangażowania Tytusa. Tytus był bardzo spolegliwym bratem. Wcale nie dziwne, że apostoł Paweł napisał do niego taki list o uporządkowaniu spraw zborowych. Paweł, apostoł Paweł, może lepiej, uznawał Tytusa za przyjaciela. To dobrze, że mamy przyjaciół. I tak jak ja patrzę na was, bracia i siostry, to tak patrzę jak i wy też na mnie, to tak jesteśmy gronem przyjaciół. Przyjaciółmi jesteśmy po to, żeby iść razem. I chciałbym, żeby ta razemowość podczas tego zjazdu wybrzmiała. Abyśmy szli razem, bo przyjaciele nie idą przeciwko sobie. Przyjaciele idą razem z sobą i dla wyraźnie określonego celu. Paweł uznawał Tytusa za przyjaciela i współpracownika w służbie Ewangelii, chwaląc go za miłość, za gorliwość i za pociechę. Taki był Tytus. Czyli miał kwalifikacje. Rósł w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu Paweł zauważył, nie, ten człowiek nadaje się. Ten człowiek naprawdę ma cechy, które są potrzebne w lokalnym zborze. Kocha, jest gorliwy i potrafi pocieszać. To jest piękne. Potrafisz to robić? Jesteś takim współczesnym Tytusem? Gratuluję. Pierwsza rzecz, którą powiedział Paweł do apostoł Paweł do Tytusa, to pozostawiłem cię na Krecie. Paweł nie kończył wszystkich rozpoczętych przez siebie spraw. On nie uważał siebie za alfę i omegę. Bo kto jest alfą i omegą? Kto jest początkiem i końcem? Nasz Pan. On miał dar rozpoczynania. My to dzisiaj możemy nazywać to grupy domowe, to punkty misyjne, to placówki. On miał taki dar. I on jak przyszedł do jakiegoś miasta, jeszcze nikt tego nie widział, on już tam widział zbór. On już widział, że ludzie będą się gromadzić, będą łamać chleb, będą wspominać Pana Jezusa i będą ewangelizować, i będą zakładane nowe zbory. Taki był apostoł Paweł. I nie zrobił wszystkiego na Krecie, zresztą tam długo nie był. Ale pozostawił Tytusa. I Tytus, nie wiem, kto miał trudniejszą robotę, bo wiecie, być zostawionym na Krecie, Kreta to... W ogóle Kreta nie miała dobrego imienia. Nawet w Iliadzie Homera, Homer powiedział to, że na Krecie znajdowało się wiele miast. Chwała Bogu, że w niektórych powstawały zbory, ale powiedział o nich, o czym za chwileczkę powiem, powiedział o nich takie nieprzyjemne słowa. Kreta była siedzibą kultu Zeusa, najpotężniejszego greckiego, albo boga w greckiej mitologii, tak lepiej. Zeus był, podporządkował sobie, to on łapał błyskawice, on kierował całą przyrodą, wszystkim. To było wyobrażenie Kreteńczyków. Także była przeszkoda zewnętrzna, przeszkoda religijna. I Tytus musiał się zetknąć z tą przeszkodą. Ludzie nie tylko, że wyznawali jakąś inną wersję chrześcijaństwa, które tak naprawdę nie jest chrześcijaństwem, ale całkowicie odrębne pojęcie na temat Boga. Czyli zajmowali się grecką mitologią. I Tytus, nasz drogi brat, miał za zadanie właśnie w takim środowisku porządkować te zbory, czy sprawę zborów właśnie w tych miastach na Krecie. Apostoł Paweł użył wypowiedzi kreteńskiego poety Epimenidesa, który żył 600 lat wcześniej. To znaczy, że apostoł Paweł lubił czytać. Osobiście mi się to bardzo podoba, bo lubił się uczyć. Przywódca chrześcijański, jedną z jego cech powinno być to, że on się będzie uczył, że on chce się uczyć. Kiedyś ukułem takie powiedzenie, powtórzę go jeszcze raz, jeżeli go słyszeliście, to wybaczcie, powtarzanie jest matką uczących się. Dzień, w którym przestaje się uczyć, to jest dzień twojej śmierci. Proszę nie umierać młodo. Czasem niektórzy mówią, ja już jestem za stary na ten kurs przygotowawczy Kairos. Nie, nie jesteś za stary. Skoro przyjechałeś na ten zjazd, to potrafisz jeździć. Jeżeli czy masz w ręku Biblię, to potrafisz czytać. Jeżeli masz dobre kwalifikacje, to zachęcam Ciebie i pewnie nie dam Ci spokoju, aż wejdziesz do kursu przygotowawczego, który nazywamy dzisiaj podstawowym. Ale Epimenides o swoich ludziach, on sam był Kretańczykiem, powiedział, Kretańczycy zawsze ogarzę wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. I apostoł Paweł pisze, dodaje do tego pod natchnieniem Ducha Świętego, świadectwo to jest prawdziwe. Wyobraźcie sobie cytat poety, pogańskiego poety Epimenidesa. Mówimy też o takim zjawisku, Epimenidesa, bo jak on może mówić, że oni tacy są, skoro on z tego środowiska pochodzi. Ale to tylko o tym mówię, teraz dotykam tego, aby pokazać, że apostoł Paweł znał to środowisko. Wiedział, jaka trudność tam jest. Po pierwsze, kult religijny. Po drugie, ogarze, bydlęta, brzuchy. Ładne określenie, nie? I wiecie to, że pogański poeta tak ich nazywa, czy nazywa siebie, no to jest zrozumiałe, używają takiego języka. Ale Paweł użył tego języka i wierzę, że w natchnieniu Ducha Świętego, czyli sytuacja była nadzwyczaj trudna. I proszę dzisiaj nie mówić, że sytuacja jest zbyt skomplikowana, że nie potrafimy zaradzić. Nie. Taka była sytuacja i Tytus musiał sprostać swojemu zadaniu. I przypomniał Paweł Tytusowi. Z takimi ludźmi masz do czynienia. I wiecie, jak ludzie się nawracają, to coś z tej kultury, czy z tych przyzwyczajeń, powiem, starego życia, wnoszą także do zboru. I być może niektórzy się nawrócili, ale może jakieś białe kłamstwo. Zawsze ugarzę. Wstrętne bydlęta, to nawet nie potrafię tego wyjaśnić. Że wstrętne bydlęta do zboru mogą wchodzić, ale ja wierzę, że odrodzenie sprawia, że takie bydle, które gdzieś tam w korycie się karmi, taka świnia otrzymuje nową naturę, staje się nowym człowiekiem. I odrodzenie to nie jest pusta możliwość, ale to jest przejście ze śmierci do życia. Brzuchy leniwe. To byli ludzie, którym się pewnie nie chciało pracować. A wiecie, jak ktoś do zboru przychodzi, to wiecie, co starsi zboru, pierwsza reakcja? Bracie, ja do ciebie mam robotę. Jaką? No, dzisiaj będziesz sprzątała kaplicę. O, fajnie, na to czekałam. O, będziesz myła okna. Albo ty, bracie, wiesz co, będziesz witał ludzi tam. I będziesz patrzył, kto jest chory, kogo brakuje w zborze. Po to są starsi zboru. Nie jesteśmy powołani do jakiegokolwiek lenistwa i nie pozwalamy ludziom, żeby w zborze byli leniwi. Dlatego wiecie co, nie miejmy takiej pretensji do nich, kiedy przychodzą do nas, bracie pomożesz? Bracie zrobisz to? Siostro, ty masz taki dar, używaj tego daru. Paweł apostoł przedstawił sytuację, jaka ona jest i my też zapoznajemy się z sytuacją. Czytamy książki, oglądamy w telewizji może i w internecie. Wiemy, jaka jest sytuacja. Przyszło nam żyć, ale to jest kairos, to jest najwyższy czas, abyśmy coś zrobili. Następne słowo, które apostoł Paweł używa, to w tym celu. Po naszkicowaniu tej odpowiedzialności, Paweł mówi o celu. Praca misyjna. A celem każdego zboru jest praca misyjna. Zbór, który nie zajmuje się pracą misyjną, prosi o własną śmierć. I wcale nie dziwne, że niektóre zbory umarły. Kiedy ostatnio wasz zbór, twój zbór założył nowy zbór? Kiedy ostatnio? Kiedy ostatnio, młodzi ludzie, byliście świadkami, jak się zakłada nowy zbór? Nowy zbór zakłada się od małego punktu misyjnego, dwóch, trzech. Czasem ludzie potrafią z długiej odległości przyjeżdżać do centralnego zboru, a nie pomyślą nawet przez chwilkę, że przecież niepotrzebnie benzynę tracą albo zelówki swoje. niepotrzebnie tyle przemierzają, zamiast u siebie w domu rozpocząć studium biblijne. I pod kierunkiem starszych zboru rozpocząć dzieło. Musisz mieć jakiś cel. Jeżeli nie mieszkasz w miejscowości, w której jest zbór, to może Pan Bóg pod wpływem tego zjazdu przypomni ci, pokaże, no przecież w mojej wsi, w moim mieście może powstać zbór. Dlaczego nie? Pan Bóg może ciebie użyć. Apostoła Pawła użył, Tytusa użył. To słowo ma moc i jest w stanie zachęcić nas. Musimy mieć cel. Jaki jest twój cel? Co ty robisz w zborze? Czym się ty zajmujesz? Jeżeli ktoś ciebie zaprasza do grupy misyjnej, jeżeli ktoś zachęca ciebie, aby rozdawać traktaty, mówić o Jezusie, aby wyjść na zewnątrz albo zaprosić sąsiadkę, niby porozmawiać sobie, niby napić na kawę, to też jest dobre. Ale wtedy uśmiechnąć się w imieniu Pana Jezusa i może przekazać traktat, może powiedzieć coś o tym, jak się żyje z Panem, zachęcić. I to jest praca misyjna. Zacznij od tego. Jaki masz swój cel? O kogo się modlisz? Miej na liście ludzi, o których się modlisz. Praca misyjna, zakładanie zboru i prowadzenie zboru to nie może być dziełem przypadku. To musi być celowe, to musi być zaplanowane. Ja planuję ten tydzień, ja planuję ten miesiąc przeżyć właśnie w ten sposób. Będę aktywna, najlepiej cały rok, a najlepiej całe życie. Apostoł Paweł był człowiekiem, który się modlił. Zawsze to jest na pierwszym miejscu. Zbór to jest zgromadzenie ludzi, którzy się modlą. Dlaczego? Bo są zależni od Boga. I kiedy dzisiaj mówimy o starszych zboru, to przede wszystkim muszą to być ludzie, którzy się modlą. Jeżeli nie jesteś modlącym się bratem, to rzeczywiście nigdy starszym zboru nie możesz być. Apostoł Paweł planował. On miał listę rzeczy, które miał do załatwienia. I dlatego też napisał list do Tytusa. Bo jemu były drogie te zbory na Krecie. Dalej, i on pracował. On był dobrym wzorem. Oto moje ręce. I one pracowały. Także nikt nie mógł powiedzieć, że Paweł nie pracował. Pracował i to ciężko. Czasem nie dosypiał. Miał wielu wrogów. Nawet w zborach pojawili się wrogowie. No było tak. Paweł to musiał wszystko przeżyć. Ale nikt nie mógł powiedzieć, że Paweł był leniwy. Nie był brzuchem leniwym. Był pracowity. Starszy zboru ma być pracowity. I wreszcie Paweł apostoł myślał o przyszłości. Nie tylko swój własny nos, nie tylko jak długo ja jestem przywódcą, nie tylko jak ja jestem w zborze, to wszystko dobrze, ale myślał o przyszłości. Dlatego napisał list do Tytusa. I upoważnił w sposób apostolski Tytusa, żeby uporządkował sprawy. I to jest następna trzecia rzecz. Abyś uporządkował to. Drodzy, Boże dzieło to nie jest chaos. Musi być prowadzone w uporządkowany sposób. Przez kogo? Przez Boga. Uznajemy Boży porządek. Diabłu nie podoba się Boży porządek. Diabeł zrobi wszystko, żeby wprowadzić atmosferę tego świata do zboru. Żeby zbór prowadzić na sposób tego świata. Zawsze, kiedy Pan Bóg mówi tak, to diabeł mówi nie. Kiedy Pan Bóg buduje, to diabeł burzy. Diabeł nie uznaje Bożego porządku. Dlatego będzie robił wszystko. Będzie wiercił dziury. Będzie podkopywał. Będzie podsuwał fałszywe myśli. Będzie mówił, że niedobra motywacja, że to, że tamto. Drodzy, Boże dzieło musi być prowadzone. Uporządkowany przez Boga sposób. Ten sposób mamy wyraźnie ukazany w Nowym Testamencie, dlatego ograniczamy, na tym zjeździe biblijnym ograniczamy wszystkie wykłady do Nowego Testamentu. Nie wychodzimy poza Nowy Testament. Nie zajmujemy się prawem, mimo że przestrzegamy prawa. Ale zajmujemy się, i to chciałbym na samym początku powiedzieć bardzo wyraźnie, zajmujemy się naszym najwyższym prawem. Czyli prawem zawartym w Nowym Testamencie. Może słyszeliście kiedyś takie słowo, porządek musi być. To nasi sąsiedzi z zachodu wymyślili takie coś. I rzeczywiście jak przekroczymy granicę zachodnią, to Ordnung muss sein. Słyszeliście coś takiego? Porządek musi być. I to nie tylko w kraju, nie tylko w naszych domach, ale także w naszych zborach. Porządek. Teraz tylko pytanie, jaki porządek? Zbór potrzebuje kręgosłupa. kręgosłup doktrynalny. Żyjemy w świecie, gdzie coraz więcej osób podkreśla, że nie potrzebujemy doktryny. No, doktryna dzieli wierzących. Jeden wierzy w to, drugi tamto. To po co mówić o doktrynie? Najważniejsze to są emocje. Najważniejsze to się uścisnąć. Zapomnij, w co wierzysz. Nieważne. Nieważne, żebyś miał kręgosłup. Wyobraź sobie, że jesteś naraz teraz pozbawiony kręgosłupa. Wiesz, czym byś był? Kawałkiem mięsa. Gdyby mięsa, tutaj też by mięso takie przemawiało, jeden wielki strach. Kręgosłup musi być. Nie ma kręgosłupa, nie ma ruchu. Nie jesteś w stanie ręki podnieść, nogi. Nie jesteś w stanie zrobić pół kroku. Nie jesteś w stanie na zjazd przyjechać. Kręgosłup doktrynalny. Stoimy na gruncie nauki Nowego Testamentu i trwali w nauce apostolskiej. Co to jest? Doktryna. Nie doktryna wymyślona przez nas, ale doktryna Nowego Testamentu. Biblijna doktryna. Zbór potrzebuje doktrynalnego kręgosłupa, a za tym idzie także kręgosłup etyczny. Kręgosłup to fundament. Czasem nazywają nas fundamentalistami. Dobrze. Bo przecież każdy dom buduje się od fundamentu. Jak się nie ma fundamentu, to jak wybudujesz? Mi się podoba ta nazwa. I niech nas oskarżają. O, fundamentaliści mówią. Tak mówią. Bo fundamentem jest Pan Jezus Chrystus. Jak nie masz tego fundamentu, to na czym budujesz? Kim jesteś? Jaki masz kręgosłup? Bo z tego kręgosłupa wynika sposób postępowania. Powiedz mi, w co wierzysz, to powiem ci, jak żyjesz. Zbór jest organizmem nietworzonym przez ludzi, mimo że składa się z ludzi, ale jest tworzony przez Ducha Świętego. Nigdy nie może być organizacją na wzór organizacji, fundacji, stowarzyszeń tego świata. Nie. Zbór jest organizmem Bożym i tętni życiem Bożym. Na tym nam zależy. Jesteśmy w tym świecie, ale nie realizujemy tego, co ten świat nam narzuca. Dlaczego? Bo realizujemy porządek Boży. Porządek musi być. Następna fraza. Co pozostało do zrobienia? Oczywiście wiemy o tym, że dzieło Boże musi być rozpoczęte. Modlimy się. W Polsce mamy 956 miast. Bracia i siostry, bracie Darku, ile miast żeście przejechali z Mławy do Jaworzna? Ile miast, ile wsi, w których nie ma zboru? Ja niedawno jechałem z Mławy. Wiecie co? Płakaliśmy. Tu nie ma zboru, tu nie ma zboru, tu nie ma. Ileż to roboty. Ktoś musi zacząć. Czy chcesz zacząć? Czy chcesz być posłuszny? Myślę, że za długo siedzieliśmy sobie, przyjeżdżaliśmy na jeden zjazd, drugi, trzeci, no fajnie było. Pośpiewali, pomodlili, poszli do domu, zobaczyłem tego brata, tamtego, zjedliśmy też fajny obiad, no wszystko dobrze. Ale bracia, siostry, chodzi o to, żebyśmy coś zaczęli. Praca na Krecie się zaczęła. Ktoś zaczął, ktoś otworzył swój dom. Po co masz dom? Po co masz mieszkanie? Po co masz sąsiadów? Po co masz ludzi wokół siebie, którzy jeszcze nigdy od ciebie Ewangelii nie słyszeli? Drodzy, dzieło Boże ktoś musi zacząć. Starci zboru szukają możliwości, gdzie możemy zacząć dzieło Boże. Bóg powołuje tych, którzy rzeczywiście rozpoczynają, mają tą wizję. Muszę zacząć. I modlimy się o to, aby w wyniku tego zjazdu nie było tak, żeśmy spędzili przyjemnie taki czas niedzielny, ale żebyśmy coś zaczęli, żeby się działo coś. I właśnie ten kurs podstawowy Kairos Polska i również szkoła misyjna. Mamy tutaj kilku, może kilkunastu studentów. Serdecznie was pozdrawiam. Cieszę się, że wchodzicie w to. 2 października rozpoczynamy inauguracja szkoły misyjnej Kairos Polska. Bóg powołuje później tych, którzy to dzieło kontynuują. Bo tu nie chodzi o słomiany zapał. Nie chodzi o to, żebyśmy coś zaczęli, a później no nie wyszło nam po 2, po 3 latach i poddajemy się. Nie idzie. W naszym kraju nie wyjdzie. Bracia i siostry, mówi do was ten, który zakładał zbór. Pan Bóg posłał nas do miasta ateistycznego. 250 000 ludzi, żadnego zboru, żadnego świadectwa. Przez 8 lat jeździliśmy do tych Czasem na nabożeństwo przyszedł jeden człowiek, jakbyśmy się cieszyli. Czasem dwóch, czasem 20. Po to, żeby przez 2 miesiące nie przyszedł nikt. I to trwało 8 lat. Po 8 latach Pan Bóg sprawił, że nie wiadomo skąd, przychodzili ludzie i nawracali się na każdym nabożeństwie. Pamiętasz, Tomku? Tak było. Bracia i siostry, tych 8 lat było potrzebne, aby Pan Bóg nas upokorzył, uczył, żeby Pan Bóg pokazał, że to nie jest nasza praca, to Jego praca. Zaczniesz? Zaczniesz Bożą pracę w swojej miejscowości? Tak, aby kiedy na następnym zjeździe spotkamy się znowu, bracia, siostry, ja zacząłem, dziękuję za ten zjazd. Dziękuję za to, żeście mnie zainspirowali. Ja od tego czasu o niczym innym nie mogę myśleć, jak o Panu Jezusie i o Jego dziele w mojej miejscowości. Zbory, drodzy, nie będą umierać, jeśli powstaną tacy ludzie jak Tytus, gotowi do tego, aby kontynuować. On nie rozpoczął, Paweł rozpoczął. Ale potrzebni są ludzie do kontynuowania rozpoczętego dzieła. I co mają robić? W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, Paweł zachęca, starsi muszą zachęcić młodszych, ale ty kochany Tytusie, ty kochany bracie, kochana siostro, ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I tu znowu mamy do czynienia z doktryną, bo zdrowa nauka to nic innego jak właśnie doktryna Bożego Słowa. Piąte stwierdzenie. I ustanowił po miastach starszych. Drodzy, zauważmy, że starsi ustanowieni są z polecenia i na podstawie nauki apostoła. Także do dzisiaj mamy tę naukę i nie powinniśmy tego zmieniać. To jest coś, co stanowi dokument. Jeżeli szukasz dokumentu, w jaki sposób powołać, ustanawiać starszych zboru, to go mamy. I nie szukajmy jakichś innych rozwiązań historycznych, jak to w historii Kościoła bywało, bo tam ciągle czytamy o tym, że odbiegamy od wzorca Nowego Testamentu. Ale mamy źródłowy materiał, mamy źródłowy dokument, naukę apostolską. Starsi ustanowieni z polecenia i na podstawie nauki apostoła. On umarł, ale zapisał. I to nie napisał od siebie samego, ale napisał po pierwsze od Ducha Świętego, bo miał objawienie, po drugie w kontekście. To nie było zawieszone gdzieś na chmurach. To było wtedy, tam i wtedy, a dzisiaj jest tu i teraz. To, że taka jest różnica, ale mamy ten sam dokument. Apostoł nie polecił zborom, braciom i siostrom, wybieranie starszych. Kto się zajmuje wyborem starszych? Właściciel zboru. My nie jesteśmy właścicielami zborów. My jesteśmy sługami. Bóg wybiera. A zadaniem zboru na podstawie dokumentu jest, aby uznać to, co wybrał Bóg. Starsi zboru nigdy w Nowym Testamencie, mówimy o Nowym Testamencie, ograniczamy nasze wykłady do Nowego Testamentu, nigdy nie byli wybierani demokratycznie. W zborze obowiązuje chrystokracja, a nie demokracja. I chcemy, żeby to zabrzmiało mocno w naszych zborach. Ja dobrze pamiętam brata Józefa Myszka Seniora, który w ten sposób uczył, mówił i pod jego wpływem, pod jego nauczaniem również wzrastałem duchowo i ze zjazdu na zjazd jeździłem. Starsi zboru według kwalifikacji powinni być uznani oczywiście przez zbór. Jeżeli zbór tętni życiem, zna Słowo Boże, to uzna taki, który Bóg wybrał. Mają to być starsi, jeszcze tutaj używam specjalnie, podkreślam to, starsi, nie starszy, to jest różnica. Starszy to jest jeden, starszy to jest kilku. I w zasadzie, jeżeli zbór jeszcze nie ma starszych, to jest zborem in statu nascendi. Każdy z nas, kto uczył się chemii, to wie, co to znaczy. Ja akurat z zawodu jestem chemikiem, ale wytłumaczę wam. To jest łacińskie słowo, które znaczy w stanie powstawania, in statu nascendi. Jeżeli zbór jeszcze nie ma starszych, potrzebuje ich, to w zasadzie jest w stanie tworzenia. Potrzebuje dojrzałości, bo potrzebuje przywódców. Starsi zboru to są oddani Bogu i zborowi pasterze, którzy karmią. pasterze. Czasem można to przetłumaczyć słowo pastuchy, bo to jest bardzo ciężka praca. To nie jest tytuł, którym się możemy chwalić, podpisywać i pieczątki stawiać. To jest pastuch, który ze swoimi owcami płacze, za nimi idzie, szczególnie za tymi, które się zagubią. To jest pasterz, pastuch. Chcesz być pastuchem? Niech Ci Bóg błogosławi. I na zakończenie. Jak Ci nakazałem. Wow. To nie jest żadna prośba. Ustanowienie starszych jest nakazem apostolskim. To nie jest to, że możemy to zrobić, ale nie musimy. Jak Ci nakazałem. To apostoł mówi, za apostołem stoi Duch Święty. Zbór nie posiada takiej opcji mieć albo nie mieć starszych. Jeżeli już zakłada się zbór, to już musi być myśl, kto w tym zborze będzie służył jako starszy zboru. Może przy okazji muszę powiedzieć, że lepiej nie mieć starszych, niż mieć takich przywódców, którzy warunków nie spełniają. A te warunki są określone, właśnie apostoł Paweł pisze o nich bardzo wyraźnie. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił poniasa starszy, jak ci nakazałem. Jakich? Takich. Szósty werset. Którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Biskup, starszy zboru, powinien jako włodarz Boży być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy. Trzymający się prawo wiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Bracia i siostry, mój czas się skończył. Oddaję też pole moim współpracownikom, drogim braciom, którzy na ten temat przyłączą się także do tego tematu. Bardzo się cieszę. Przy okazji chciałbym Wam powiedzieć z płaczem, że wyczerpał się nakład tej książki. Bardzo przepraszamy, że nie mamy jej na sprzedaż, ale przygotowujemy jeszcze grubszą na temat biblijnego starszeństwa, bo chodzi o przywrócenie starszeństwa na jego właściwe miejsce w zborze. Jeżeli nie macie jej, to pożyczcie od tych, którzy zdążyli sobie nabyć. Może parę egzemplarzy jeszcze Wam jest na stoisku, to będzie taka okazja, żeby się jeszcze zaopatrzyć. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, bracia i siostry. Jeszcze raz dziękuję za Wasze modlitwy. Amen.